Dzieje Abrahama, nazwanego później przez samego Boga Abrahamem, zapisane są w kilkunastu rozdziałach Księgi Rodzaju. Abraham to jedna z najwybitniejszych postaci Pisma Świętego. Wiele wzmianek o jego wierze i posłuszeństwie względem Boga znajdujemy także w innych księgach Starego Testamentu oraz w Nowym Testamencie, gdzie wzmiankuje o nim sam Jezus Chrystus. W opowieści o losach Abrahama 14 rozdział Księgi Rodzaju odgrywa rolę szczególną. Opisuje najpierw wojnę, w którą Abraham zaangażował się, żeby ratować swego bratanka Lota, a potem relacjonuje wydarzenie, które ukazuje naszym oczom niezwykłego kapłana, błogosławiącego Abrahamowi, pierwszego kapłana, który pojawia się na kartach Biblii, Melchizedeka. Ze względu na ową tajemniczą postać pierwszego kapłana, sługi prawdziwego Boga, możemy uznać 14 rozdział za jeden z najciekawszych i najważniejszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Rozpoczyna się on opisem wojny, w którą zaangażowany został Lot, bratanek Abrahama. Jak pamiętamy, po rozstaniu się z Abrahamem Lot zamieszkał w Dolinie Jordanu, w pobliżu wielkiego i bogatego miasta Sodomy. Dolina Jordanu była bardzo atrakcyjną, żyzną krainą i wkrótce kilku sąsiednich władców wypowiedziało wojnę królom Sodomy i Gomory, sprawującym kontrolę nad tym obszarem. Ponieważ Lot mieszkał w pobliżu Sodomy, został wplątany w tę wojnę. Ale rozpocznijmy od początku. Przeczytajmy pierwsze wiersze 14 rozdziału Księgi Rodzaju. Za czasów Amrafela, króla Shinearu i Arioka, króla Ellasaru, Kedorlaomer, król Elamu i Tidal, król Goim, wszczęli wojnę z królem Sodomy, Berą, z królem Gomory, Birszą, z królem Admy, Shinabem, z królem Seboim, Szerneberem i z królem miasta Beli, czyli Soaru. Te trudne, egzotyczne dla nas imiona brzmią jak test gramatyczny, jak ćwiczenie z poprawnej wymowy, ale są to imiona historyczne, imiona autentycznych władców, którzy w tamtym czasie walczyli o prymat na Bliskim Wschodzie. W przeszłości kwestionowano wartość historyczną tego zapisu biblijnego. Twierdzono, że nie są tu wymienione autentyczne postacie królów Wschodu, dlatego że nie znajdowano potwierdzenia ich autentyczności w innych świeckich źródłach historycznych. Ale potem dokonano cennego odkrycia archeologicznego. Odnaleziono posągi i nagrobki z napisami potwierdzającymi prawdziwość opisu biblijnego. Wymienieni w Biblii królowie rzeczywiście istnieli. Odkryto też, że niektóre postaci są znane z historii pod innymi imionami. Na przykład wspomniany jako pierwszy w biblijnym tekście Amrafel to Hammurabi, jeden z najgłośniejszych władców tamtych czasów. Biblijny zapis stał się więc nagle bezcennym źródłem historycznym, nawet dla naukowców krytycznie nastawionych do Pisma Świętego. Dla nas wszystkich jest to jeszcze jedno kolejne potwierdzenie prawdziwości, autentyczności, historyczności relacji Pisma Świętego. Biblia nie podaje legend czy mitów. Biblia mówi o Bożym działaniu na przestrzeni historii. Władcy Wschodu wystąpili przeciwko królom Sodomy, Gomory i innych miast położonych w Dolinie Jordanu. Jest to pierwsza wojna, o której czytamy w Biblii. Nie znaczy to, że była to w ogóle pierwsza wojna w historii. Być może zdarzały się już wcześniej wojny czy bitwy, o których Biblia nie wspomina. Wiemy, że już przed potopem ludzkość przeżyła moralny upadek i że występowały wtedy napięcia i konflikty pomiędzy jednostkami, rodami i całymi narodami. Wojny, niestety, właściwie zawsze towarzyszyły i towarzyszą życiu narodów, społeczeństw, państw, królestw. Właściwie historia ludzkości to historia wojen. Jest tak dlatego, że zarówno w życiu jednostek, jak i całych społeczeństw ujawnia się egoistyczna, skrajnie samolubna, grzeszna natura człowieka. Wojna opisana w 14 rozdziale Księgi Rodzaju jest zrelacjonowana przez Biblię głównie dlatego, że został w nią wciągnięty Lot, bratanek Abrahama. Spójrzmy, jak do tego doszło. W 3 i 4 wierszu 14 rozdziału Księgi Genezis czytamy: królowie sprzymierzyli się z sobą w dolinie Sidim, gdzie dziś jest Morze Słone. Przez lat 12 byli oni lennikami Kedorlaomera, a w roku 13 zbuntowali się. Wojna wybuchła dlatego, że królowie miast krainy nadjordańskiej zbuntowali się przeciwko królom wschodu. Przez 12 lat musieli płacić haracz, a gdy odmówili Lenna, zostali zaatakowani. Następne wiersze opisują walkę pomiędzy królami i ich wojskami. A w 11 i 12 wierszu czytamy: zwycięzcy, zabrawszy całe mienie mieszkańcom Sodomy i Gomory oraz wszystkie ich zapasy żywności, odeszli. Uprowadzili również Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkiem. Był on bowiem mieszkańcem Sodomy. Lot mieszkał w Sodomie i wraz z innymi mieszkańcami tego miasta dostał się do niewoli. Abram będzie chciał uwolnić swego bratanka i w ten sposób i on zostanie wciągnięty w wojnę. Lot został uprowadzony przez najeźdźców. Co teraz uczyni Abram? Przeczytajmy 14 wiersz 14 rozdziału Księgi Rodzaju. Abram, usłyszawszy, że jego krewny został uprowadzony w niewolę, dobrał sobie 318 najbardziej doświadczonych spośród służby swego domu i rozpoczął pościg aż do Dan. Abram uformował oddział złożony z 318 najbardziej doświadczonych spośród służby swojego domu. Te słowa dają nam wyobrażenie, jak wielki był dobytek Abrama. Skoro był w stanie szybko powołać pod broń 318 młodych mężczyzn zdolnych do walki, musiał mieć o wiele więcej służby. Kobiety, młodzież, starszych. W sumie z pewnością ponad 1000 osób. Abram był człowiekiem bardzo zamożnym. Miał wielkie stada i wiele służby. Widzimy, jak szybko i energicznie działa ten niemłody przecież już człowiek. Na czele ponad 300-osobowego oddziału rusza w pościg za najeźdźcami i dochodzi ich pod Dan. Dan leży w północnej części kraju, a więc najeźdźcy uchodzili w kierunku północnym. Spójrzmy, jak mądrze postąpił dalej Abram. Czytamy wiersz 15. Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą napadł wraz z nimi na nieprzyjaciół i zadał im klęskę. A potem ścigał ich aż do Choby, która leży na zachód od Damaszku. Abram podzielił swoich ludzi na oddziały i nocą napadł na obóz wroga z różnych kierunków, co wywołało panikę wśród uśpionych, którzy widocznie nie spodziewali się ataku. Ponieśli klęskę, a niedobitków Abram ścigał aż pod Damaszek. Ociecz Abrama była więc szybka i skuteczna. Czytamy dalej. W ten sposób odzyskał całe mienie, a także sprowadził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługami. Lot, jego służba, kobiety, cały dobytek, wszystko zostało uratowane. Podobnie uratowani byli mieszkańcy Sodomy i Gomory. Abram, jak się przekonamy później, nic nie zabrał z odbitego mienia bogatych mieszkańców miast nadjordańskich. Chodziło mu tylko o uratowanie Lota, ale równocześnie przyniósł też ocalenie wielu innym ludziom. Ten epizod z życia Abrama ukazuje nam, jak dzielnym, mądrym i energicznym był ten Boży sługa, człowiek wiary, ale też i czynu. Po zwycięskiej bitwie, dzięki której Lot i mieszkańcy kilku wielkich miast odzyskali wolność, wydarzyło się coś niezwykłego. Na powitanie zwycięskiego Abrama wyszedł król Sodomy, który w krytycznej chwili ukrył się w grocie, oraz jeszcze jeden niezwykły król. Od 17 wiersza 14 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie do Doliny Szawe, czyli Królewskiej, król Sodomy. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Gdy czytamy te słowa, stawiamy sobie automatycznie wiele pytań. Przede wszystkim, skąd nagle pojawia się tutaj, w środku biblijnej relacji, tajemniczy król Melchizedek? jest on królem Salemu, a więc zapewne późniejszej Jerozolimy, a jednocześnie, jak czytamy, jest kapłanem prawdziwego Boga. Czytamy, że błogosławi Abrama jako kapłan Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi. Skąd nagle taka postać, postać kapłana żywego Boga na kartach Biblii? Spróbujmy poszukać odpowiedzi na to ważne pytanie. Przede wszystkim czytamy, że Melchizedek jest sługą Boga Najwyższego, w języku hebrajskim El Elohim. Jest to Bóg, Stwórca nieba i ziemi, jedyny, prawdziwy, żywy Bóg, Bóg stworzenia, Bóg Adama i Ewy, Bóg Noego. Nie jest to jakieś lokalne bóstwo. Jest to Bóg wszechobecny, wszechmocny, Pan nieba i ziemi. Postać Melchizedeka pośrednio dowodzi więc istnienia pierwotnej wiary w jedynego Boga. Wielu komentatorów biblijnych podkreśla, że pojawienie się Melchizedeka, wychodzącego naprzeciw Abrama, jest świadectwem istnienia monoteizmu, czyli wiary w jedynego żywego Boga przed politeizmem. Inaczej mówiąc, od początku ludzkość miała świadomość istnienia jedynego żywego Boga. Podobnie pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, gdzie czytamy: niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Tak, ale niestety ludzie, jak pisze dalej apostoł, poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Tak apostoł narodów tłumaczy rozwinięcie się politeizmu, czyli wiary w wielu bogów. Ludzie nie oddali chwały prawdziwemu, jedynemu, żywemu Bogu, nie okazali Mu wdzięczności za dar stworzenia, za dar życia i zaczęli oddawać cześć wymyślonym przez siebie bożkom. Może nam się to wydawać dziwne, a może nawet śmieszne, ale jeśli się głębiej zastanowimy, musimy przyznać, że ludzkość dzisiaj postępuje zupełnie tak samo. Ludzkość sama kreuje sobie bożków. Dla jednych to pieniądz, dla innych władza, dla jeszcze innych seks, moda i tak dalej. Wszystko, co staje się dla nas numerem jeden, staje się naszym bożkiem. Zapytajmy siebie szczerze, czy w naszym życiu na pierwszym miejscu, w każdej dziedzinie, w każdej sprawie stawiamy Boga, naszego Stwórcę i Zbawiciela? Melchizedek jest zdumiewającą postacią. Wychodzi naprzeciw Abrama, niosąc chleb i wino. Chleb i wino spożywamy przecież w czasie Wieczerzy Pańskiej. A wieczerzę tę ustanowił 1000 lat później Syn Boży, Jezus Chrystus. Kim jest Melchizedek? Jakie znaczenie ma jego postępowanie? Jak wiele wie ten niezwykły kapłan żywego Boga? Bez wątpienia postać Melchizedeka to zapowiedź nadejścia Jezusa Chrystusa. Będzie on kapłanem żywego Boga. Jego kapłaństwo będzie podobne do kapłaństwa Melchizedeka. Czytamy tak na przykład w mesjańskim psalmie 110. Słowa Dawida: przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Nie ma wątpliwości, że owym kapłanem jest Chrystus, bo w psalmie Dawida znajdujemy jeszcze takie słowa: rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje. Te słowa sam Jezus odniósł do siebie w czasie rozmowy z uczonymi w piśmie. Jezus zapytał wtedy: jak Dawid może nazywać Mesjasza Panem, skoro Mesjasz ma być synem Dawida? Gdyby Jezus był tylko człowiekiem, byłoby to niemożliwe. Ale ponieważ jest On jednocześnie Bogiem, jest On jako Syn Człowieczy drugim Adamem, synem Abrahama, synem Dawida, ale jako Syn Boży Jest on, jak pisze Jan na początku swej Ewangelii, Słowem, które było na początku u Boga, które było Bogiem i które stało się ciałem. Dlatego też Melchizedek, kapłan zapowiadający nadejście Chrystusa, jest człowiekiem pojawiającym się na kartach Biblii nagle. Przychodzi nie wiadomo skąd. Nic nie wiemy o jego rodzinie, chociaż Księga Genezis jest przecież księgą linii genealogicznych. Wszystkie ważne postacie tutaj się pojawiające występują jako przedstawiciele określonych linii rodowych. Wiemy, kto był ich ojcem, dziadkiem, synem, wnukiem, ale nie wiemy tego o Melchizedeku. Tak, Melchizedek to wspaniała postać. Postać zapowiadająca Jezusa Chrystusa. Biblia trzykrotnie ukazuje nam postać Melchizedeka. Po raz pierwszy w rozważanym przez nas fragmencie Księgi Genezis, w rozdziale 14 tej księgi. Po raz drugi w cytowanym już przez nas mesjańskim Dawidowym psalmie 110. A po raz trzeci w liście do Hebrajczyków. Tam czytamy właśnie, że Jezus jest wiecznym, najwyższym kapłanem na wzór Melchizedeka. W księdze Genezis czytamy, że Melchizedek błogosławił Abrama, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. A potem Melchizedek rzekł: niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w ręce Abrama wydał wszystkich jego wrogów. I czytamy dalej, że Abram dał Melchizedekowi dziesięcinę ze wszystkiego. List do Hebrajczyków wyjaśnia: rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. A dalej: w osobie Abrahama jego potomkowie, lewici, kapłani porządku Aaronowego, oddają dziesięcinę Melchizedekowi. Kapłaństwo typu Melchizedeka jest więc wyższe i wcześniejsze niż kapłaństwo starotestamentowe. Melchizedek zapowiada kapłaństwo okresu Nowego Testamentu, kapłaństwo Chrystusa, który na zawsze jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem a nami. Jakże piękny to obraz. Obraz wyrysowany na początku Starego Testamentu. Obraz zapowiadający osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Ale jest to nie tylko obraz. Jest to rzeczywistość. Zmartwychwstały Chrystus, żywy Pan i Bóg, przebywa teraz w rzeczywistym miejscu najświętszym, w niebie, i wstawia się za nami u Boga Ojca. Pragnie, żebyśmy i my znaleźli się u Jego boku. Czy uwierzymy Bogu, tak jak Abraham? Czy uchwycimy dłoń naszego kapłana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa? Drogi przyjacielu, od tego zależy cała nasza przyszłość.
Drodzy słuchacze, mówiliśmy w dzisiejszej naszej audycji o zwycięskiej bitwie stoczonej przez Abrama. Mówiliśmy również o niezwykłej i wspaniałej postaci Melchizedeka, kapłana Boga Najwyższego. Pamiętajmy, że prawdziwym zwycięzcą, przynoszącym nam ratunek i prawdziwym kapłanem, torującym nam drogę do Boga Ojca, jest sam Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Syn Dawida, Syn Abrahama, Izajaka, Jakuba, jednocześnie Syn Boży, Zbawiciel świata.